Jest takie przysłowie, które mówi, że nie szata zdobi człowieka. Przesłanie tego jest proste, tak? To przysłowie mówi, że tym, co wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych ludzi, to nie nasz ubiór, ale zasadniczo właśnie cechy naszego charakteru, to, co mówimy, jak się zachowujemy, nasze słowa, nasze czyny, gesty, to po prostu, jakimi ludźmi jesteśmy. Jestem ciekawy, czy się z nim zgadzacie. Szata zdobi człowieka, czy nie zdobi?
No.
Na pierwszy rzut oka zdobi. Tak patrząc po was, to dobrze jesteście ubrani, tak? Liczyłem, że ktoś powie, ty też, pastorze. Dobrze jesteście ubrani, zadbani jesteście, macie marynarki, wyprasowane koszule. Oczywiście siostry wyglądają świetnie, to zawsze. Jakoś się ubraliśmy dzisiaj, tak? Jakoś się ubraliśmy. Ubranie, styl ubierania, to można zmieniać, tak? Można się ubierać dobrze albo źle. Czasami jak patrzę na braci, nie, to mówię, Boże, daj mu jakieś objawienie po prostu, żeby Duchu Święty przemówił, żeby popatrzył na siebie w lustro, żeby się ubrał lepiej, tak? Ale generalnie jest tak, że nie lekceważymy tego, jak się ubieramy, tak? Można się ubierać współcześnie albo z zupełnie innej epoki. Kiedyś byłem na takim spotkaniu dla pastorów i taki młody facet, młodszy ode mnie, miał śliwkowy garnitur, kamizelkę taką zapiętą pod szyję i taki zegarek na dewizce, na łańcuszku w kieszonce i pomyślałem sobie, wygląda jak Rzecki z lalki, po prostu XIX wiek, mówię, chłopie, co się z tobą dzieje? Można wyglądać współcześnie albo po staremu i dzisiaj taki fragment Słowa Bożego, on nie będzie długi, ale jest bardzo ważny. Apostoł Paweł, widzicie, do Efezjan, używa właśnie tej alegorii ubierania się, używa tej metafory, tej przenośni, aby pokazać pewien bardzo ważny duchowy temat. Naprawdę bardzo istotny. Coś, co w życiu jest mega ważne, mega istotne. I chcielibyśmy to przeczytać wspólnie razem. Otwórzmy list właśnie do Efezjan. 4 rozdział, od 17 wersetu do 24. Efezjan 4, 17 do 24. I czytamy, tak, tak. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie, postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. I teraz uwaga. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Zewleczcie z siebie starego człowieka, a obleczcie się, czyli ubierzcie się w nowego człowieka. Nie wiem, czy pamiętacie, trzy tygodnie temu mówiłem o tym, w ogóle byłoby niegrzeczne wymagać od ludzi, żeby pamiętali o tym, co pastor mówił 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu mówiłem o tym, że zarówno jako społeczność, jako Kościół, ale też jako ludzie przechodzimy przez okresy w życiu duchowym, przez takie sezony. I chcę ci powiedzieć, że twój stan duchowy, twoja sytuacja, to nie jest coś takiego konstans. Także to się już nigdy nie zmieni, nigdy. Tak, że jesteś już taki i będziesz na wieki wieków, tak, że jesteś zabetonowany w swojej duchowej pozycji. Absolutnie tak nie jest. Nie jest tak, że coś duchowo, jakaś duchowa pozycja jest ci dana na zawsze albo zdobyta raz na zawsze i że to nie ulegnie zmianie. Posłuchaj. Wszystko podlega zmianom w życiu duchowym, wszystko. Tak? To miejsce, w którym jesteś dzisiaj, ono nie będzie takie same. po największym zwycięstwie, po największym duchowym zwycięstwie, jakie odniosłeś, po największym duchowym zwycięstwie, do jakiego doszedłeś, po sytuacji, z której się cieszysz, że jesteś tak blisko Boga, że twoja relacja z Jezusem kwitnie, a Duch Święty do ciebie mówi, może być tak, że znajdziesz się w chwili kryzysu, może być tak, że znajdziesz się w problemach, w największych kłopotach, jakie sobie wyobrażałeś. Tak? Ale z drugiej strony chcę ci powiedzieć, że jeśli jesteś w trudnym miejscu, czy jeżeli właśnie jesteś w takim miejscu jakiejś duchowej pustyni, to możesz się znaleźć na górze przemienienia, możesz oglądać Bożą chwałę, możesz doświadczyć Bożej bliskości jak nigdy dotąd w życiu. Tak? I po drugie chciałem ci powiedzieć, że masz wpływ na to, gdzie jesteś. Że masz wpływ na to, w jakiej duchowej sytuacji się dzisiaj znajdujesz. Gdzie jesteś? Tak naprawdę ty masz największy wpływ. Ty masz największy wpływ na to. To, czego doświadczasz z Bogiem albo czego nie doświadczasz, jest w dużej mierze zależne od ciebie. Od twojego głodu albo braku, od twojego pragnienia albo nie. Ty masz największy wpływ na to, gdzie jesteś w duchowej podróży swojego życia. Nie twój pastor, nie lider twojej grupy, nawet nie diabeł. To jest ciekawe, bo zarówno Bóg i diabeł mają niezmiennie tą samą postawę względem ciebie. On chce cię zniszczyć, a Bóg chce, żebyś był bliżej Niego. Tu się nic nie zmienia i się nie zmieni. Ty masz największy wpływ na to, w jakim miejscu swojej duchowej podróży jesteś. I to, co powiem, być może będzie mało inspirujące jak na początek, ale nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale każdy chrześcijanin, czyli człowiek, który naprawdę doświadczył nowego narodzenia, człowiek, który naprawdę spotkał Chrystusa w swoim życiu, który przeżył autentyczną przemianę, który przeżył pokutę, upamiętanie, głęboką zmianę serca, każdy taki wierzący w Chrystusa może, ma potencjał do tego, żeby prowadzić cielesne, totalnie nieduchowe życie daleko od Boga. Każdy z nas ma potencjał do tego, pomimo tych wszystkich dobrych rzeczy, których doświadczyliśmy, pomimo naszego jakiegoś takiego poznania Boga, objawienia, każdy z nas ma potencjał do tego, żeby prowadzić nieduchowe życie. Zniechęcające, prawda? Dla mnie to jest bardzo zniechęcające. Ja bym chciał po prostu, żeby to był taki zawór, który w moim duchowym życiu puszcza mnie tylko do góry. I że w dół już nie mogę zejść. Ale tak nie jest. Byłoby o wiele fajniej, gdybyśmy mieli taki mechanizm, który nie pozwala nam się cofać w duchowym życiu. Ale tak nie jest. I apostoł Paweł w tym króciutkim fragmencie, który czytaliśmy, który mieliśmy przed oczami, zestawia ze sobą, porównuje, tak obok siebie ustawia dwa sposoby kierowania sobą, kierowania swoim życiem, prowadzenia swojego życia i przyrównuje to do ubierania się, do tego, w co się ubierasz. I mówi, że są dwa style ubierania, tak, w tym duchowym życiu. Jest stary styl i nowy. Oczywiście większość z nas, znaczy mężczyźni do pewnego momentu, lubią być trendy, lubią być na fali, a później to jest nam wszystko jedno. I nasze żony muszą po prostu nas gonić, człowieku, zadbaj o siebie, ja z tobą nigdzie nie pójdę. Paweł mówi o ubieraniu się duchowym, ubieraniu się w starym stylu i w nowym stylu. Dosłownie mówi o tym, żeby zrzucić siebie, żeby zdjąć siebie starego człowieka, tak, który kierowany jest takimi światowymi pragnieniami. Tam jest takie mocne słowo żądza, tak, ale jakby je sprowadzić do takiego bardziej normalnego jakby sposobu wyrażania się, to byśmy powiedzieli, że stary człowiek jest skierowany przez stare pragnienia, przez stare marzenia, takie jak mają wszyscy ludzie w świecie, tak? I potem Paweł mówi o tym, żeby ubrać się w tego nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, według jego pragnień, według jego sprawiedliwości. Paweł mówi, że jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeżeli jesteś, jeżeli poznałeś Boga, narodziłeś się na nowo, spotkałeś się z Bogiem i twoje życie zostało poruszone przez Słowo Boże, w jakimś okresie to się wydarzyło, to nie powinieneś już ubierać się w stare ubranie, czyli żyć po staremu. Nie powinieneś się kierować tym, co cię napędzało w starym życiu. Słuchajcie, pewne... Oczywiście są ludzie, którzy nie podlegają żadnym trendom, jeśli chodzi o ubieranie się, tak? Ich to nie dotyczy, się w ogóle tym nie przejmują. I są na tyle odważni, że po prostu nie przyjmują żadnych wskazówek, tak? Ale pewne style ubierania nie pasują do określonych sytuacji. Do pewnych okoliczności absolutnie się nie nadają, tak? I w życiu zmieniamy się, tak? Nasze role się zmieniają i tak jak wyglądamy, też powinno za tym podążać. Jeśli na przykład awansujesz w pracy, dostaniesz awans, do tej pory byłeś jakimś tam pracownikiem biurowym, teraz jesteś dyrektorem, to trampki i dżinsy i t-shirt niekoniecznie pomogą ci pełnić tą funkcję, powiem tak, tak? One niekoniecznie będą ci pomagały w tym, żeby dobrze wypełniać swoje zadania, żeby mieć autorytet u pracowników i osób spoza firmy, tak? Dyrektor powinien już mieć bardziej, ciut bardziej formalny styl ubierania, tak? Jeśli nie codziennie krawat, to przynajmniej marynarkę, jakąś koszulę. Do tej pory właśnie przychodziłeś do tego swojego biura w jakiejś koszulce, w dżinsach, bo lubisz czuć się naturalnie, bo lubisz się czuć niezobowiązująco i żeby ci to nie przeszkadzało, nie było krępujące dla ciebie, ale nastąpiła zmiana, zrozum to. Nie możesz tak dalej funkcjonować. I to co mówi Paweł, dotyczy czegoś ważniejszego. Dotyczy czegoś zdecydowanie istotniejszego. Mówi o duchowej jakości naszego życia. Mówi o tym, jak się prowadzimy. A właściwie mówi o tym, jak się nie powinniśmy prowadzić, bo nam już nie wypada. Bo uzyskaliśmy duchowy awans. Bo zostałeś przeniesiony z królestwa ciemności do królestwa światłości i nie możesz żyć po staremu. Powiem tak, to są spostrzeżenia z takich właśnie słabszych okresów w moim życiu i z przyglądania się życia innych ludzi. Prawie zawsze tak jest, że słabe duchowe życie bierze się z braku duchowej wizji na nie. Kiedy nie patrzysz na swoje życie z Bożej perspektywy, tak? Tutaj padają takie słowa, tak? Przytępiony umysł, kiedy czytaliśmy ten fragment, taki zaćmiony umysł. Bierze się najczęściej z tego, że jesteśmy skoncentrowani na naszym życiu nie przez optykę patrzenia Boga, tylko przez takie światowe życie. I myślę, że kurs w naszym życiu jest wyznaczany przez to, czym się karmimy. To, na czym jesteś skoncentrowany, to, czego słuchasz, czemu tak uważnie się przyglądasz w życiu, to, komu pozwalasz mówić do swojego życia, to, komu pozwalasz albo czemu pozwalasz wywierać na nie wpływ, będzie wyznaczało twoją marsztrutę, twój azymut, kierunek w twoim życiu. To, czemu pozwalasz mocno przemawiać do siebie, będzie determinować, kim jesteś, dokąd zmierzasz. I to będzie też określało, co jest dla ciebie ważne, co jest twoim zadaniem do zrealizowania, co jest twoim celem, co jest wizją dla ciebie. Posłuchaj, to jest ważne, czym karmisz swoje serce, czym napełniasz swoje wnętrze, tego twojego wewnętrznego człowieka, to określi twoje cele i pragnienia. Tak będzie. To jest taki mechanizm. Po tym, jak tam kiedyś bardzo dawno temu, to było bardzo nieokreślone, w takiej próżni, bez wspólnoty, można powiedzieć bardzo samodzielnie, tak indywidualnie, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, po jakimś czasie powiedziałem to w bardzo świadomy sposób. Powiedziałem Bogu: Boże, chcę kierować się naprawdę w swoim życiu twoją wolą, przy podejmowaniu decyzji życiowych. Powiedziałem to bardzo świadomie do Boga. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz, ale wiem, że masz sposób, żeby do mnie przemówić. Jeżeli coś będziesz chciał, to ja za tym pójdę. Mówię o takim generalnym poświęceniu życiu w jakimś kierunku. Powiedziałem to jak najbardziej świadomie. Powiedziałem, przemów do mnie, a ja ci się poświęcę. Oddam twoje podporządkuję moje życie tobie w szczegółach. W czasie tych, to było ponad 20 lat temu, podczas tych wakacji przytrafiła mi się taka rozmowa, byłem na parkingu koło takiego dużego sklepu, kończyłem zakupy i spotkałem mojego kolegę z pracy, z mojej poprzedniej pracy, co słychać, jak leci i tak dalej, i był bezpośredni, był bardzo bezpośredni. Mówi, Andrzej, popełniłeś największy błąd w swoim życiu, rezygnując z pracy w firmie. Gdybyś został dłużej i chciał później odejść, dostałbyś za 40 tysięcy odprawy, teraz są podwyżki, popełniłeś największy błąd w swoim życiu. Tak sobie pomyślałem, 40 tysięcy piechotą nie chodzi. 40 tysięcy piechotą nie chodzi. I tak zastanowiłem się, pierwszy to jest taki ucisk w sercu, a później tak przyszło zupełne odprężenie i pomyślałem sobie, nie popełniłem żadnego błędu. Wtedy Bóg do mnie przemówił, żeby to zrobić. Wtedy Bóg do mnie powiedział, żeby zrezygnować z tej pracy w tym konkretnym momencie. Wtedy na to odpowiedziałem i wtedy za tym poszedłem. Muszę powiedzieć, że ostatnie 2 lata to były najlepsze 2 lata w historii tego kościoła. Miałbym to przegapić, miałbym to stracić. Wiele z tych rzeczy nie wydarzyłoby, nie mogłoby się wydarzyć, ponieważ moja pojemność życiowa już się kończy. Moja żona ostatnio szczygła mnie i nie wiem, co ona robi z moimi włosami, ale kiedyś spadały czarne, a teraz siwe spadają. To nie był błąd. Posłuchaj, nie żałuj nigdy odważnych decyzji, które uczyniłeś w swoim życiu dla Jezusa Chrystusa. Nie żałuj nigdy odważnych decyzji. Wiesz, jak je podejmujesz, to nigdy nie wiesz, co będzie. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. To jest zawsze krok wiary. Ludzie podobno przed śmiercią najbardziej żałują nie tego, co zrobili, ale tego, czego nie zrobili w swoim życiu. Jeżeli Bóg cię do czegoś ciągnie, popycha, przyciąga, idź za tym. Go for it. Nie bój się, zrób to. I pomyślałem, że zrezygnowałem z tej pracy właśnie, bo poszedłem za tym, co jest dla mnie ważne, za tym, co istotne. I ja nie chcę się w swoim życiu kierować myśleniem ludzi, którzy nie znają Boga. Nie chcę pozwolić im przemawiać do mojego życia i nie chcę, żeby oni kształtowali moje myślenie. Nie będę się kierował takim myśleniem. Tak? I wtedy nie pozwoliłem na to, żeby diabeł na tym parkingu, nie pozwoliłem na to, żeby diabeł jakoś zredefiniował moją ocenę minionych 2 lat. To było dobre. Powiedziałem sobie, nie będę się inspirował tym, co myślą inni. Chcę po prostu, żeby na mnie wpływ Bóg wywierał, żeby Duch Święty do mnie mówił. I ty też nie pozwól, żeby wpływali na ciebie swoim takim racjonalnym myśleniem ludzie, do których nie mówi Duch Święty, ale Duch tego świata. Ale Duch tego świata. Bo on ci będzie mówił o tym, ile możesz zarobić, co możesz zyskać, ile ci to będzie kosztowało poświęcenia, ile czasu, a inni tak nie robią. Pójdziesz za tym, co Bóg dla ciebie ma, to być może rzeczywiście niektóre rzeczy mogą być trudniejsze, być to wymagało wysiłku, ale to przyniesie ci spełnienie. To przyniesie ci spełnienie. To, co najlepsze może cię spotkać w życiu, nie jest ukryte w tym świecie, ale jest ukryte w Bogu. Jeśli nie pójdziesz za tym, to po jakimś czasie, właśnie tak jak pisze Paweł, twój duchowy wzrok będzie przytępiony, a umysł przyćmiony i nieświadomy Bożego powołania nad twoim życiem. Wiecie, ludzie mają, człowiek ma generalnie taki wybujały apetyt na życie. Chcielibyśmy się tym naszym krótkim życiem nażyć, nacieszyć jak najbardziej, wycisnąć z niego ile można, jak z cytryny. Tak? I jako ludzie jesteśmy rozpędzeni w różnych sprawach, szukamy zaspokojenia i trudno nam to zaspokojenie w życiu znaleźć. Trudno nam to zaspokojenie w życiu znaleźć, tak? Człowiek jest głodny, spragniony wielu spraw, nieustannie przeżywa niedosyt, nie potrafi z rzeczy, o których mu się wydają, że są takie wspaniałe, one po jakimś czasie blakną i ludzie mówią, spodziewałem się czegoś więcej, spodziewałem się, że doświadczę czegoś więcej i ludzie się motają w tych swoich poszukiwaniach. I ja to rozumiem, bo ostatnio przeżywam takie niespełnienie, przeżywam takie niezadowolenie w tej jednej dziedzinie tego jedynego hobby, które posiadam w życiu, jakie mam na wolny czas. Niektórzy, wiem, widzę po waszych twarzach, niektórzy sobie pomyślą, za dużo mu płacimy, że on ma wolny czas. Ten rok był, pozwólcie, znieście to i wytrzymajcie. Ten rok to był dla mnie najgorszy wędkarski sezon w życiu. I przyznam się, że zacząłem się zastanawiać, żeby nie zająć się czymś nowym. Jak patrzę na tego Mateusza, mówię, może motor to byłoby coś, tak? Później pomyślałem, ja tego naprawdę nie lubię. Po co mi zajęcie, które będzie mnie męczyć? A później sobie pomyślałem, a jak byłem młody, to hodowałem gołębie. I synowie od razu przyleźli do mnie, tak rzuciłem mi ten temat, mówi, tato, na dachu będzie brudno. No to mówię, o, oczko wodne. Wykopię w ogródku oczko wodne. I tutaj inna osoba, która nie prosi, żeby zawsze o niej nie mówić w kazaniach, inna osoba mówi, będą komary. Będą komary i będzie ta woda tam zielona się robić. Jak widzę, co myślicie. Facet ma kryzys wieku średniego, dopadło go w końcu. Znajdźmy mu jakieś zajęcie. Nie wiem, co będzie z moim hobby, ale niektórzy ludzie tak mają w życiu. Miotają się od jednego miejsca do drugiego i nie potrafią znaleźć radości. Trochę to. Czasami tak wygląda prawdziwe życie ludzi. Gonią za wiatrem, próbując znaleźć właśnie zaspokojenie, ugasić swoje pragnienia, zaspokoić swój głód. Nie potrafią. I nie pomaga w tym właśnie zarabianie pieniędzy, robienie kariery i tak dalej, kupowanie nowych rzeczy do domu, bo to jest poszukiwanie w złym miejscu. Tego tam się nie znajdzie. Jezus powiedział do tej pewnej słynnej kobiety, która tam nabierała wody ze studni, on powiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Słuchaj, jeśli ty jako chrześcijanin szukasz zaspokojenia w tym miejscu, gdzie ludzie z tamtego świata nie potrafią znaleźć zaspokojenia, to chcę ci powiedzieć, jesteś w błędzie. Nie daj się fałszywie prowadzić tym pragnieniom i marzeniom, które nie pochodzą od Boga. To tylko On jest w stanie uczynić nasze życie spełnionym i tylko dzięki Niemu możesz doświadczyć tej radości i pełni w życiu. Nie oznacza to, że nie będziesz płakać czasami, że spotkałem cię trudności, kłopoty, ale ogólnie będziesz człowiekiem spełnionym. Bo tak się dzieje, kiedy na Nim, kiedy o Niego opieramy swoje decyzje. Właśnie o Boga, o Jego Słowo, kiedy pozwalamy Jemu kształtować nasze myślenie, nasz życiorys, nasze życie, to działa wtedy, kiedy Bóg jest pierwszy. To działa wtedy, kiedy Bóg jest pierwszy. A kiedy to nie działa? Kiedy Bóg jest tylko dodatkiem do twojego życia. Kiedy On jest uzupełnieniem. Kiedy On jest takim dodatkiem do potrawy głównej, którą sobie sam kształtujesz. To To nie działa wtedy, kiedy Bóg jest tylko niedzielnym nabożeństwem, a nie twoim codziennym życiem. Wiecie, można chodzić w starym życiu, w starym ubraniu, w starym człowieku. Można prowadzić życie w ubraniu, w tym nowym ubraniu, w nowym życiu w Chrystusie. Jest jeszcze jedna opcja, którą ja zaobserwowałem, o której Paweł nie mówi, tak pozwolę sobie dołożyć, ale czasami zdarza się, że ludzie żyją w przebierance. Że ludzie żyją w przebierance, że jednego dnia masz takie ubranko, innego dnia do innego towarzystwa ubierasz się zupełnie inaczej. Taka maskarada. W poniedziałek po staremu, jakby się nic nie wydarzyło, we wtorek jest modlitwa, to inaczej, i tak dalej, i tak dalej. W niedzielę takie ładne kościółkowe ubranko. Maseczka na twarz. Pan działa. Halleluja. Słuchaj, to można prowadzić takie życie i nawet cię jakoś nie potępiam, jeśli czujesz, że tak jest, nie oskarżam cię, po prostu chcę ci powiedzieć, że to nie jest dobre, to nie jest właściwe i to po prostu, że będziesz żył w stanie takiej rozdwojonej jaźni. Nie szukaj spełnienia i zadowolenia tam, gdzie go nie ma. Jezus mówi o sobie, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus jest spełnieniem. I namawiam cię do tego, żebyś się nie bał, albo żebyś się zdobył na to, żeby prowadzić jednoznaczne, zdecydowane życie dla Boga. Żeby podejmować odważne decyzje, żeby inspirować się Bożym Słowem. To sprawi naprawdę, że będziesz odczuwać zadowolenie i radość w życiu. Żaden człowiek, żadne życiowe osiągnięcia, kariera zawodowa czy zgromadzony majątek nie sprawi tego. Jezus da ci zadowolenie i spełnienie w życiu. I też nie pozwól na to, żeby... No, nie jest źle. Nie pozwól na to, żeby niewłaściwe takie nieboże marzenia, pragnienia czy właśnie żądze zawładnęły twoją duszą. Żeby opanowały twoje serce, tak? Paweł mówi właśnie o zwodniczych żądzach. Brzmi to trochę jak z horroru to słowo, ale w istocie są to właśnie pragnienia, które rodzą się w nas, które wypełniają nasze serce. One pełnią funkcję sterowników. One kierują nami. To, czego pragniesz, to, czego chcesz, decyduje o tym, dokąd zmierzasz i najprawdopodobniej zabierze cię w jakieś miejsce. Twoje pragnienia zabiorą cię. I to będą miejsca, gdzie będziesz doświadczać Boga, albo miejsca, gdzie Boga absolutnie nie ma. Ale to twoje pragnienia cię poprowadzą. I tak jak już mówiłem, jeśli pozwalasz wywierać wpływ niewłaściwym osobom na siebie, to będzie kształtować właśnie twoje serce i wyznaczać twoje cele, ambicje życiowe. Pozwól Bogu właśnie wybierać to, co jest dla ciebie. Pozwól Bogu wyznaczać te cele. Za nim podążaj, nie bój się ryzykować dla Niego, nie bój się podnosić ryzyko dla Boga. Nie idź za tym, co wszyscy idą, bo tak jak wszyscy nie będziesz zadowolony. Jeżeli czujesz dzisiaj, w czasie tego kazania, jeżeli czujesz, że jesteś w miejscu kompromisu, to wyzwól się z tego. Jeżeli czujesz, że jesteś w miejscu, w którym jest i tak, i nie, to wyzwól się z tego. Tak, jeżeli jesteś, nie chodź w starym ubraniu tego świata. Nie chodź w starym ubraniu tego świata. Wyzwól się z tej szaty, która cię krępuje, wyzwól się z tej szaty, która niszczy twoją wolność w Chrystusie, która niszczy twoje duchowe życie. I zmiana zawsze zaczyna się od wnętrza. Zmiana zawsze się zaczyna od wnętrza. Od serca, od umysłu. Namawiam cię do tego, żebyś zerwał z życiem w letniości. Zerwij z życiem w letniości. Potrzebujesz odnowienia. Paweł mówi wprost. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Potrzebujesz zmienić swój umysł, potrzebujesz zmienić swoje serce. Zmiana bierze się z Bożego objawienia w twoim sercu. Potrzebujesz świeżego objawienia. Potrzebujesz, żeby Bóg mówił dzisiaj do ciebie. Może powinieneś sobie zafundować kilka dni postu, żeby szukać Boga. Wziąć na przykład, jeśli możesz, dzień wolnego w pracy, wyciszyć się, wyrwać kabel antenowy, wyłączyć Wi-Fi, poświęcić 45 minut, może więcej, na modlitwę. Kiedy ostatni raz to robiłeś? Jeżeli nie zaplanujesz szukania Boga, to ten świat zaplanuje ci twój kalendarz. Uwierz mi. Uwierz mi. Spróbuj więcej przyznać, jeżeli jesteś w miejscu kompromisu. Spróbuj dokonać wysiłku, tak, żeby wypełnić swój umysł Bożymi myślami. Zaplanuj może dłuższe niż zwykle czytanie Słowa Bożego. Jakieś dobre spotkanie z kimś, modlitwę z kimś. Jeśli tego nie robisz, to wyjaławiasz się, tak? To wyjaławiasz się, jesteś słaby, nie masz siły, jesteś coraz słabszy. Z drugiej strony, jeśli masz świadomość, że ubierasz się w niewłaściwe rzeczy, że stroisz się w szaty tego świata, to zerwij z tym. To podejmij męską, odważną decyzję, nie pozwól sobie do chodzenia ubranym w bezbożność, w grzech. Nie żyj z dala od Bożej łaski. Zerwij z tym. Jeśli zrodzą się w tobie takie pragnienia, Bóg da ci moc, aby to zrobić. Aby się spełniło to, czego pragniesz. A jeśli masz świadomość, że tak jest, a tego nie robisz, to powiem ci, co się będzie działo dalej. Takie sytuacje, one prowadzą do takiego permanentnego buntu przeciwko Bogu. Twoje serce będzie zatwardziałe przeciwko Bogu. Tak? Takie trwające właśnie w buncie przeciwko Bogu. Tak? Nie doprowadź się do takiego stanu. Zejdź z tej ścieżki, zrezygnuj z niej. Nie żyj takim życiem duchowym, jakoś tam będzie, poradzę sobie, będę żył w takiej szarej strefie. Może taki święty to ja nie chcę być, ale znowu tam nikogo nie zabiję, tak? Biblia mówi o tym, żebyś był gorący, a nie letni. Oczywiście możesz być jeszcze zimny. Wiecie, w pewien sposób taki chłód, taka oziębłość wobec Boga jest uczciwsza niż stan letniości. W pewien sposób to jest uczciwsze, tak mi się wydaje. Mam takiego znajomego, do którego z moją żoną chodzimy, czasami nas zaprasza na kawę, ma taki wypasiony ekspres do kawy. My takiego nie mamy. My w ogóle nie mamy. I tam naprawdę robi się dobra kawa z tego ekspresu, ale jest jeden mankament. Ona zawsze jest letnia. I ja osobiście lubię albo zimną, albo gorącą. Bóg mówi w Księdze Objawienia, obyś był gorący, ewentualnie zimny, który w ogóle nie jest zainteresowany, ale kiedy będziesz letni, to wypluje cię z ust swoich. Tak naprawdę w greckim tekście jest o wiele gorsze słowo niż wypluje, ale nie wypada go tutaj cytować w niedzielny poranek. Posłuchaj, ja nie zamieniłbym się na życie z ludźmi, którzy chodzą w letniości, którzy żyją w szarej strefie. Wolę ryzykować dla Boga. Upadam, nie jestem idealny, zdarzają mi się potknięcia, ale chcę żyć pełnią na maksa dla Boga. Jeżeli zdarza ci się widzieć innych chrześcijan w takim stanie ducha, takiej byle jakości, to namawiam cię do jednej rzeczy, żebyś absolutnie nie pozwolił sobie na pogardzanie nimi, na traktowanie ich z wyższością, czy takie złe traktowanie. Módl się za nich, spróbuj być dla nich podporą w życiu. Staraj się przynosić do ich życia to, co jest inspirujące, aby zmienić ich. nie, jeżeli żyją źle, to nie dokładaj balastu do tego, co już noszą. Nie żyj ich życiem, ale nie przynoś im potępienia. Walcz za nimi i spróbuj coś zmienić. I chcę wam powiedzieć, że to jest możliwe, że da się. Okej, okay, już kończąc, chcę ci powiedzieć, że masz w życiu duchowym tak naprawdę dwa rodzaje ubrania. Stare, cielesne, kierowane starym myśleniem, własnymi pragnieniami, dążącymi do swoich celów, które nie wynikają z tego, z Boga. I ten nowe ubranie w Jezusie Chrystusie. Nie mieszaj tych dwóch stylów, nie łącz ich ze sobą. Ono ma dwóch zupełnie innych projektantów. Ono ma zupełnie dwóch innych projektantów. Wiecie, kto się ubiera u Prady. Tak? Więc ty się tam nie ubieraj. Ty się tam nie ubieraj. To, co zaprojektował dla ciebie Bóg, to ubranie jest o wiele lepsze. Jest lepsze, jest uszyte dla ciebie na miarę i ubierz to, co pasuje dzisiaj do twojego życia. Zerwij z przeszłością i żyj tym, co przygotował dla ciebie Bóg. Amen.